8 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Gośćmi są profesor Anna Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry Państwu.
Szczepan Sakowicz-Kainos, Polska.
Dzień dobry.
I Ryszard Trykosko, doradca zarządu NDI.
Witam Państwa, witam Pana.
Czasami wielkie dyskusje odbywają się przed audycją. Mam nadzieję, że w trakcie audycji takie wielkie dyskusje też się będą odbywały, bo przed audycją rozmawialiśmy tutaj głównie z Panem Ryszardem, ale Pani Profesor i Pan Szczepan też się włączali mocno na temat najbliższego weekendu, kiedy rozpocznie się runda wiosenna piłkarska. Idziemy, nie?
Wszyscy jesteśmy przygotowani, bo tak chyba trochę znowu mamy apetyty na coś więcej. Arka i Lechia chyba chcą coś od siebie dać. Lechia jest na czele i mecz za 6 punktów tak naprawdę.
No, Lechia jest na czele. No jest na czele, ale to nie jest pierwsza.
No nie, ale prawie pierwsza.
Chyba
prawie
jednak pierwsza. Więcej kibiców Lechii jest.
Zdecydowanie tak. Ja wiem, z pokorą podchodzę do tego.
Że... No, -10 i po kolana śniegu. Nie każdy kraj ma takie mecze, tak więc powinniśmy się cieszyć naprawdę i to docenić.
O, szpilę wsadził. Szczepan Sakowicz szpilę wsadził. Szanowni Państwo, mieliśmy 2 dni temu wizytę kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Angeli Merkel w Warszawie. Wiele ciepłych słów politycznych padło. Ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali przez jakiś czas o robieniu biznesu z Niemcami, bo wszyscy wiemy, że ten nasz zachodni sąsiad to jest olbrzymi rynek, który powoli i sukcesywnie zdobywamy. Nie jest to łatwy rynek chyba dla naszych przedsiębiorstw i dla naszych przedsiębiorców. Te Niemcy to marzenie każdego polskiego przedsiębiorcy. Gdy popatrzy się na statystyki naszego eksportu, dla wielu z nich to marzenie zrealizowane. Do Niemiec trafia 1/4 wywożonych z Polski towarów. Na dokładkę niemiecki kapitał chętnie umiejscawia u nas fabryki, tak jak Daimler. Walkę polskiego rządu o to, żeby fabryka stanęła w Polsce, obserwowaliśmy przecież w ostatnich miesiącach. Ja wspomnę na Pomorzu z wielu inwestycji taką ciekawą. To jest Czarna Woda i firma Steyko, która zainwestowała w upadającą przecież fabrykę płyt pilśniowych. Jak się robi biznes z Niemcami? To jest trudny rynek. Jakie macie Państwo wyobrażenie o tym rynku? Może Ryszard Trykosko?
Ja mogę się wypowiedzieć bardziej o rynku budowlanym.
Bardzo
tak,
proszę.
Bo on jest mi bliższy. Muszę powiedzieć, że współpraca na tym rynku jest już od bardzo, bardzo wielu lat i to nie od 1989 roku, ale wcześniej.
A na czym polega ta współpraca?
No ta współpraca polega przede wszystkim na tym, że poprzez kontraktację realizowało się tam wiele inwestycji i tam pracowali
nasi
pracownicy. Kiedyś był to jakby tylko eksport ludzi. Dzisiaj to już pracują tam firmy i bardzo wiele firm polskich jest tam po prostu też również zarejestrowanych. Właśnie byłem przedwczoraj w Poznaniu, bo rozpoczęły się targi i Bauma i muszę powiedzieć, jest tam taki bardzo duży przegląd budownictwa i trzeba powiedzieć, że widać było to zazębienie rynku niemieckiego i polskiego w produkcji między innymi materiałów budowlanych, gdzie jednak gro naszych polskich przedstawicieli widać bardzo ściśle współpracuje z odbiorcami i dostawcami niemieckimi materiałów budowlanych.
A to jest trudny rynek?
Rynek jest bardzo trudny, bo to jest wymagający klient. Trzeba powiedzieć, że tam nie sprzeda się byle czego. Tam trzeba dostosować i technologię, i jakość tego produktu na poziomie oczekiwań, które są tam na dzisiaj realizowane. Także oprócz możliwości zatrudnienia w tej branży budownictwa, co jest chyba dzisiaj jednym z części tylko elementów, jest duża produkcja materiałów budowlanych I jest to również duża kontraktacja przedsiębiorstw, które realizują tam swoje działania na tym rynku.
Ryszard Trykowski powiedział, że na rynku niemieckim nie sprzeda się byle czego. To w takim razie, patrząc na to, jak dużo eksportujemy do Niemiec, to my też nie produkujemy byle czego, skoro Niemcy tak chętnie nasze towary kupują. Pani profesor Zielińska-Głębocka.
No, ja tak nie prowadzę biznesu, w związku z tym tylko tak zewnątrz obserwuję.
Opisuję go.
Opisuję głównie go. To, co jest taką cechą naszej współpracy z Niemcami, to jest to, że jesteśmy w takich łańcuchach wartości. To się tak ładnie nam mądrze nazywa.
A co to
znaczy?
Czy
takie sieci dostaw. To znaczy, że to jest taki outsourcing, podział zadań pomiędzy firmy z różnych krajów. Także to, co tutaj pan prezes mówił, że importujemy część materiałów budowlanych, potem je przetwarzamy, a potem półprodukty albo gotowe wyroby znowu sprzedajemy do Niemiec i tak to wszystko krąży, prawda? Także takie łańcuchy się w tej chwili pojawiły i my jesteśmy w takich europejskich łańcuchach bardzo mocno zaawansowani. Także i tutaj w większości są to jakby firmy niemieckie. To, co też jest charakterystyczne dla Niemiec, że tam jest duży udział firm średnich. I one są zainteresowane też taką współpracą z mniejszymi firmami polskimi. I to jest też szansa dla polskich firm, które nie zawsze załapią się w cudzysłowie na współpracę z wielkimi koncernami. Też oczywiście, bo mamy te koncerny przecież w Polsce, ale ja myślę, że ten średni biznes to jest szansa też dla polskich firm.
Szczepan Sakowicz.
Z perspektywy mojej firmy, nasi klienci są głównie w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, większość z nich, ale przez ostatni rok właśnie wygraliśmy pierwszego klienta w Niemczech, tak więc uczymy się tego rynku. Jak na razie wygląda
jak
to...
Idzie?
Idzie bardzo dobrze. No, nie miałem okazji mieszkać ani pracować w Niemczech, w innych krajach właśnie, w Irlandii, w Stanach, we Francji, tak więc no, już widzę taką ich solidność, punktualność. Jak z kimś się na 13 umawiamy na rozmowę, to 12:59 już ktoś dzwoni, a nie styl francuski, że 13:15 jest i ważność osoby jest determinowana jak mocno się spóźnia na spotkanie, tak? Więc czegoś takiego nie ma. A zupełnie poważnie to jak najbardziej moje obserwacje są takie, że i wiele rozmów, które prowadzę z innymi firmami, które eksportują do Niemiec, obserwacje są takie, że faktycznie tam jest wartość, liczy się wartość, że cena nie jest jedynym kryterium. Gdzieś tam ta cena jest, ale dobrej jakości usługi się liczą. To jest właśnie jedna rzecz. I też jakby ja mam takie wrażenie, że Niemcy, jeżeli chodzi o mniejsze spółki, o te właśnie ich słynne Mittelstandy, naprawdę świetnie sobie radzą w globalnej ekonomii. Ogólnie Niemcy sobie świetnie radzą. Świetnie tą epokę właśnie przejścia na automatyzację wysoko wykwalifikowanych pracowników, to zrozumieli bardzo wcześnie, ale jeżeli chodzi o informatykę, to ja mam takie wrażenie, że może troszkę są z tyłu, że jest tam potencjał, rzeczy związane z chmurą.
Szansa.
Tak, więc, ale widzę też, że wiele firm zachodnich, amerykańskich właśnie z Doliny Krzemowej dosyć mocno atakuje rynek niemiecki, bo tam jest szansa.
Bo to duży rynek. Bo to rzeczywiście
to jest ogromny rynek.
Tak, i bogaty rynek.
Myślę, że w ciągu następnego roku będę w stanie więcej powiedzieć, bo dosyć aktywnie i to z różnych jakby części biznesu Keynosa wchodzimy do Niemiec. Niedawno otworzyliśmy tam nawet biuro niewielkie, zatrudniliśmy kilka osób, tak więc no, zdecydowanie potencjał tam jest.
Jeśli pozwolicie, to chciałbym, żebyśmy po krótkiej przerwie porozmawiali o marce Niemiec i o marce Polski, bo dla nas czym się kojarzy marka Niemiec? Ja rzucę takie typowe.
Volkswagen.
Chemia z Niemiec.
Chemia też.
Chemia z Niemiec. To no znaczy chemia, wszędzie, znaczy wiele można zobaczyć takie transparenty. Chemia z Niemiec. Jak chemia z Niemiec, znaczy, że dużo lepsza niż ta, która jest u nas. Audycja Ludzie i Pieniądze, profesor Anna Zielińska-Głębocka, Szczepan Sakowicz, Ryszard Trykowsko. Porozmawiajmy o tej marce Niemiec. Ja mówiłem o tej chemii z Niemiec, która jest synonimem tej lepszej chemii do prania, proszków do prania, płynów do zmywania, innych rzeczy chemicznych niż te, które można dostać na naszym rynku. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale podobno są lepsze. Druga taka marka Niemiec to są samochody, o których przed chwilą wspomniał Ryszard Trykosko, że te niemieckie samochody, tak, mamy słabość do niemieckich marek, chyba jako Polacy i to dużą, chociaż Francuzi też zdobywają nasze uznanie powoli. Na czym polega siła marki Niemiec, pani profesor?
No, marka, o której pan wspomniał, chemia, no to jest ogromny przemysł. To jest w zasadzie kompleks taki przemysłowo-usługowy, który się w Niemczech rozwija od wielu, wielu lat i stanowi ogromną siłę, jeśli chodzi o tworzenie wartości dodanej, o zatrudnienie, o eksport. No to jest ich jakby taka wizytówka. Także czy ta chemia produkowana tam jest lepsza niż ta produkowana w Polsce? To ja wątpię, ale no utarło się w Polsce, że chemia z Niemiec jest lepsza, ale że
dlatego mówię, że są jakieś laboratoria, które porównują jakość chemii tego samego proszku produkowanego na rynek polski i na rynek
niemiecki. Specjaliści twierdzą, że nie, że tutaj takich wielkich różnic nie ma. No może jakieś drobne.
Ale mi chodzi o to, co jest w naszych głowach. Że tak, jak sobie myślimy, rację, tak. Niemcy, no tak, niemiecki no. produkt, to znaczy, że musi być solidny, że to jest dobrze wykonany, to będzie trwałe, no to jest lepsze.
I na to Niemcy pracowali wiele, wiele lat, no, tworząc dobrą, solidną gospodarkę. O tym tutaj, co pan Trykowska mówił, tutaj pan że to jest jednak solidna gospodarka, że solidni przedsiębiorcy, punktualni, na których można polegać. W związku z tym no, również i te kompleksy takie przemysłowo-usługowe, no one też są dosyć solidne. No to samo, no druga marka, no to oczywiście samochody, BMW, Mercedes. Jeśli ktoś ma dobrego Mercedesa w Stanach, no to jest gość, prawda? Także to nie tylko w Europie, ale no, są pewne symbole.
Pytam o tą markę Niemiec, bo zastanawiam się, w jaki sposób my powinniśmy zbudować swoją markę Polska. Szczepan Sakowicz.
No, trudne pytanie.
Bardzo trudne.
No. Dlatego pytam o doświadczenia niemieckie. Dlaczego Niemcy osiągnęli? Kiedyś była wódka
w Polsce, właśnie, co straszne.
Dla mnie Niemcy w jakimś momencie, i to było dawno temu, zrozumieli w ogóle, co to znaczy marka. I to nie jest łatwe. To jest zupełnie odrębna dziedzina gospodarki, że w jakiś sposób taki spójny przez długie lata nie popełniali błędów, kojarzyły się ich produkty z solidnością. One bardzo często są nudne stylistycznie i tutaj mój personalny atak na niemieckie samochody, które moim zdaniem nie są ciekawe stylistycznie, ale jednocześnie szanuję ich za to, że oni potrafią zaprojektować samochód, który podoba się największej grupie ludzi, że po prostu ta grupa ludzi, którym się nie podoba, jest mała. Odwrotnie do jakichś takich, nie wiem, stylistycznie ekstrawaganckich Lexusów japońskich, gdzie jest po prostu ktoś patrzy i połowa osób lubi, połowa nie. Czyli że takie umiejętne gospodarowanie. Ja myślę, że jako Polska trudne to jest, ale powinniśmy, jakby to jest powolny proces. To jest powolny proces pokazywanie się każdego z nas, jak współpracujemy, czy nie wiem, z Irlandczykiem, z Anglikiem, z Niemcem, pokazanie tej naszej solidności, że też potrafimy być kreatywni, że potrafimy zrobić coś, co jest dobre i że można nam zaufać. No też nie szkodzi wyróżnić się w jakiś tam sposób, czy w ogóle, czy to polską wódką, czy trzepoczącymi skrzydłami polskiej husarii, coś, żebyśmy wyglądali inaczej w tym świecie, gdzie tak naprawdę każde państwo, każdy region, każde miasto chce się wyróżnić, bo każdy chce swój brand wypracować.
Ja bym tutaj, przepraszam, tak. Dwa słowa. Ja uważam, że dwa produkty u nas mają szansę na wykreowanie. Pierwszy to są meble, dlatego że my jesteśmy jednak mocarstwem, jeśli chodzi o produkcję meblarską i można tutaj taką markę polską.
I jesteśmy obecni na rynku niemieckim.
Jesteśmy obecni i na niemieckim, i na europejskim. A druga, no to o czym się mówi, no to są te gry komputerowe. No, gdyby nam się udało, to jako taki sektor kreatywny, który jest bardzo, bardzo ważny, no to może z tej grupy takich nowoczesnych sektorów, to też może by się udało z tego zrobić jakąś taką markę, bo wiem, że chyba Niemcy się specjalnie tym tym nie zajmują. Może to byłaby szansa.
Ryszard Tyrkowski.
Ja myślę, że z tymi meblami to byłbym ostrożny z jednego powodu, ze względu na to, że jeżeli prześledzimy układ właścicielski tych fabryk, które produkują te meble, to można mieć wiele wątpliwości, że to są polskie produkty.
Tak? Ja znam jedną firmę, panie prezesie, z Pomorskiego, niedużą firmę, prywatną firmę, polską firmę, nie bez udziału kapitału, która produkuje meble tutaj u nas na Pomorzu i wysyła całą produkcję do hoteli niemieckich. Są zamawiane od razu na
dniu. Chciałbym tego uogólniać, tym moim stwierdzeniem, bo podzielam pogląd absolutnie, że mamy bardzo dobre zakłady, bardzo dobrych rzemieślników, bardzo dobre wzory, ale jeżeli globalnie na to spojrzymy, to musimy to troszeczkę tam podzielić, ale generalnie tak. Natomiast tą markę polską, to powinniśmy chyba jednak uczyć się budowania jednak tak, jak to Niemcy robili. Bo trzeba zobaczyć, jak oni budowali tą markę. Oni budowali tą markę w sposób taki, ja pracowałem kilka lat na rynku niemieckim w Monachium. Byłem na kontrakcie i tam po prostu każdy partner w tej linii ciągłej produkcji jest jakby bardzo ważnym ogniwem. I nie na zasadzie, że ryzyka przerzuca się i odpowiedzialność na każdego następnego, tylko te ryzyka są tam dzielone. Jeżeli te ryzyka są dzielone, czyli szansa wypracowania efektów ekonomicznych każda ze stron ma, aż od początku tego łańcucha tak zwanego pokarmowego do samego końca.
Win-win ładnie nazywa.
I ten win-win powoduje, że ta gospodarka kwitnie, marka rośnie, produkt ma dobrą opinię, bo tam nikt nie pracuje na zasadzie takiej, żeby szybko zrobić, jak najmniej stracić. Jest zupełnie inna logika podejścia do tego produktu. I myślę, że to jest zdecydowana przewaga nad nami. Stąd stać gospodarkę niemiecką na badania, na inwestycje, na rozwój, a nawet przecież nikogo nie byłoby stać, żeby połączyć dwa kraje, dokładając do takiego interesu. Więc to trzeba mieć bogactwo ogromne i to tylko można wypracować.
Na ile to jest praktyka biznesowa, na ile po prostu są lepszym, bardziej konstruktywnym społeczeństwem.
To jest wszystko kultura.
To myślę ze sobą powiązane. Polityka rządu i to, co tkwi w głowie biznesmenów i to, co tkwi w głowie społeczeństwa. Przed nami skrót wiadomości, więc za chwilę jesteśmy ponownie z naszymi słuchaczami. Jej, państwo się rozpisali. To najpierw może przedstawię i przypomnę gości. Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański, Szczepan Stakowicz, Kainos Polska, Ryszard Tyrkowski, doradca z zarządu NDI i nasi słuchacze, którzy rozpisali się. Pani Ania, chemia z Niemiec może i dobra, ale nie w Polsce. Mamy inną wodę, inne nawyki prania i wychodzi na zero. Kolejny słuchacz. W internecie można znaleźć porównania składów produktów spożywczych oferowanych na rynki polskie i niemieckie. Różnice w składzie i jakości półproduktów są widoczne. Jeszcze inny słuchacz. Dużo o Niemcach, cały czas o Niemcach. Niemcy są poza naszym zasięgiem. Wyższa inteligencja, jakiś nasz słuchacz. No myślę, że z tym dalibyśmy radę.
To co mówił
Ryszard Tyrkowski, po prostu więcej wydają, gigantyczne pieniądze wydają na badania.
Na badania, na edukację, rozwój.
Wyższa inteligencja społeczna.
Społeczna, ale nie inteligencja, bo to rasistowskie.
Pan Adam, który z pytaniem, nie wiem, czy do nas, dlaczego w niemieckich sklepach spożywczych i chemicznych te same produkty, co w Polsce, mają większe pojemności i są tańsze niż u nas, dodatkowo, gdzie przeciętny Niemiec zarabia 4 razy więcej. Skala rynku? Nie wiem, dlaczego.
Czyli ta tak chemia z Niemiec obudziła najwięcej emocji, się okazało.
Tak, ale także do prezesa Tyrkowskiego. Pan Tyrkowski mówi o konieczności wspólnej odpowiedzialności za jakość, tak jak w Niemczech, a prowadząc inwestycje w Gdańsku, dochodzimy do tego kolejnego tematu, 100% ryzyka było przerzucane na oferentów i wykonawców. Tak było?
Nie 100%, ale w dużej części. Oczywiście w tym czasie, kiedy te przetargi były realizowane. Przypominam, obowiązywała jeszcze stara ustawa zamówień publicznych, która tam generowała pewne rzeczy. Przypomnę, że te przetargi to był okres 2008-2009, tak? To jest już 2010. Natomiast teraz oczywiście, o czym mam nadzieję będziemy za chwilę mówić, no mamy troszeczkę inne warunki, chociaż...
To porozmawiajmy o tych innych warunkach, o tym, że będzie budowana Via Baltica, czyli droga, która składa się z budowanych i planowanych odcinków dróg S8 i S61 łączące Warszawę z Wilną, Rygą i Tallinem wraz z równoległym połączeniem kolejowym. Taki element transeuropejskiego, przepraszam, korytarza transportowego, więc mamy, patrząc na mapę Polski, już północ, południe, wschód, zachód. Teraz ta wschodnia część z państw nadbałtyckich ma być połączona z Polską. Także na południe pociągnięta ta Via Baltica na Słowację i chyba Węgry, o ile dobrze pamiętam, żeby połączyć tę północną część z południową Europy. To jest droga potrzebna, czy nie, pani profesor?
Znaczy ona jest potrzebna, ale moim zdaniem jest jakby w koncepcji niedokończona, dlatego że jeśli Via Baltica nie będzie miała połączenia z Niemcami, zachodnią Europą, tutaj przez północną Polskę, a z tego co wiem, to zostało wycięte, budowa, rozbudowa tej
przez północną, czyli?
Północną Koszalin do Szczecina. Oczywiście. I to wtedy byłaby taka prawdziwa ta Via Baltica, która łączyłaby nie tylko te kraje nadbałtyckie tutaj z południem, ale również i z całym zachodem. No to jest skrócenie po prostu drogi. Takie były pierwsze propozycje, te, które zgłaszane były przez naukowców z Politechniki, z Uniwersytetu. Ja bardzo boleję, że wykreślono właśnie ten remont tej S6,
budowę,
prawda? Budowę tak. Tego S6, bo to
nie.
Byłaby...
Wraca. Dzięki Amerykanom wraca ten nasz odcinek.
Tak? Wraca już?
Ponoć.
Wraca.
Aha, ale jeszcze nie ma decyzji.
Będą pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Ze
no
względu
dobrze.
Na bazę w Radzikowie.
No
jest
to
radość. Jest
no to
radość.
Czyli powinniśmy podziękować. Teraz nie wiemy komu.
Amerykanom.
Amerykanom, no właśnie.
Mhm.
No
Ryszard Tyrkowsko?
No. To znaczy ja podzielam pogląd, że pewnie każda droga jest potrzebna, no bo skomunikowanie jednak jeszcze tym transportem drogowym, no mimo wielu działań, które podjęto przez ostatnie lata, no nie załatwia tematu. I moim zdaniem dzisiaj dużo łatwiej jest poruszać się między Warszawą a Białymstokiem, niż między, tak jak tu pani profesor powiedziała, wzdłuż granicy północnej, czyli w rejonie Białegostoku, poprzez tutaj Trójmiasto do Szczecina, gdzie chyba jest najgorsze połączenie, tak. bo jadąc od nas z Gdańska w kierunku Szczecina, no mamy drogi, które no nie kwalifikują się do żadnych, a już na pewno nie do krajowych. Brak poboczy, jest na wielu odcinkach. Całe szczęście pobudowane już trochę obwodnic między Słupskiem i tam innymi miasteczkami, ale to nie załatwia sprawy. Ja się martwię o jedną rzecz. Mamy w tej edycji do wydania na inwestycje infrastrukturalne ponad 100 miliardów złotych, te, które są już przydzielone. Proszę zobaczyć, w 2016 roku zrealizowano inwestycji za niecałe 6 miliardów złotych. I to jest rozpęd tych inwestycji, które zostały jeszcze rozpoczęte trochę wcześniej. Na razie z tego, co wiem...
A to nie jest kwestia nowego okresu programowania po prostu?
No więc ja myślę, że nie, zostały wiele... One były zaplanowane, natomiast oczywiście było ich więcej zaplanowanych niż na 100 miliardów złotych, natomiast wstrzymano przetargi generalnie na ich realizację. Bo
to są ta Via Baltica, wpadam w słowo, przepraszam, ta Via Baltica to są przetargi już według nowych zasad przeprowadzone.
Tak,
to
tak,
jest istotne,
tak.
Że już nowe
nie,
zasady.
Nie, no w ogóle właśnie ministerstwo powołało specjalny komitet ekspertów, który to opracował jakby przyjazne zasady realizacji kontraktów, gdzie tam wyszczególniono elementy, które mają sprzyjać, że tak powiem, no realizacji tych projektów, o tym czym mówiliśmy. mówiliśmy przed chwilą, żeby to były partnerskie realizacje, gdzie można podzielić ryzyka wynikające z tej działalności i tak dalej, i tak dalej. Ma to być wdrożone już teraz w te umowy, które mają być zawierane lada moment i oby tak się stało, bo to, nie ukrywam, tym, którzy zamawiali, czyli przeprowadzali przetargi, no zdejmuje ogromne brzemię, bo dzisiaj niestety pewne doświadczenia sprzed wielu lat zawsze budziło jakieś tutaj korupcyjne podejrzenia, że jak się brało inne jeszcze elementy do rozstrzygania przetargów, zastanawiano się, no a co to tam, po co to?
To tak? Nawet nie chodzi o to korupcyjne, tylko branie tylko najniższej ceny, wie pan, no tak, jak się kończyło.
No jest bardzo
kończyło się upadkiem podwykonawców
którzy zawsze w tym ogniwie byli najbardziej poszkodowani.
Dokładnie tak. Dokładnie
i to
tak.
Jest chyba cały problem, żeby mimo, że tam zabezpieczono kodeksowo interesy podwykonawców, ale myślę, że to jest za słabe umocowanie i to jest chyba ten temat, o którym mówiliśmy, że w Niemczech jest zdecydowanie lepiej rozpracowana, a on powinien być również u nas, żeby wszyscy uczestniczy tego procesu inwestycyjnego mieli bezpieczeństwo realizacji podjętych zadań.
Szczepan Sakowicz?
No, oczywiście jak najbardziej. Droga bardzo ważna. Zresztą pochodzę z tamtych stron, z Podlasia. I teraz a propos tutaj okazja wbicia szpili panu redaktorowi. Ale droga to nie wszystko. No? Białystok ma wspaniałe drogi. Po prostu po tym mieście się w porównaniu z Trójmiastem się jeździ przepięknie. Po prostu każdy kawałek asfaltu co do centymetra. Tylko tam nie ma pracy. Bo ktoś zapomniał, że budowanie drogi nie utworzy miejsc pracy. Ktoś w porównaniu z Gdańskiem...
Stworzy szansę.
Dokładnie. Sprowadzanie inwestycji zagranicznych, gdzie młody człowiek kończąc studia w Trójmieście ma dziesiątki opcji. Są różne firmy, gdzie można zacząć lepiej lub gorzej, ale można zacząć. W Białymstoku nie ma nic. Tak więc jeżeli...
To nie jest pustynia,
ale jest Jagiellonia,
na której są tylko drogi.
Oprócz Jagiellonii, oczywiście. Oprócz Jagiellonii nie ma nic. W każdym razie przesadzam i to mocno.
A uniwersytet jest.
W każdym razie
Akademia Medyczna, dobra.
Wybudowanie drogi samo w sobie nic nie zmieni, bo będą sobie Litwini, Łotysze, Estończycy przejeżdżali ją bardzo fajnie. Niech przyjeżdżają, niech robią interesy. Musi być jeszcze coś więcej. Trzeba przyciągać inwestycje, tworzyć miejsca
dobra
pracy.
Dobra uwaga, tak. To prawda. To prawda, że trzeba wykorzystać infrastrukturę, bo infrastruktura sama da miejsca pracy przy budowie, ale ona stwarza pewną
szansę. Ja nie do końca tu się z przedmówcą zgodzę, bo nie ukrywam, że w okresie, kiedy pracowałem w Polskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w latach 2005-2007 odpowiedzialny byłem za współpracę z kontrahentami z zagranicy. Ich pierwsze pytanie poszukiwania terenów do rozpoczęcia funkcjonowania to było infrastruktura. Czy ona jest? Jak jej nie ma, to generalnie to był pierwszy element, który dyskwalifikował wskazania, które żeśmy proponowali. Więc oczywiście ja się generalnie zgadzam z poruszonymi sprawami, ale
że
jeżeli
sama droga chleba nie daje.
Sama droga chleba nie daje, ale otwiera szerokie fronty możliwości.
Na pewno
tak
nie przeszkadza. Bardzo... O różnych inwestycjach też rozmawiamy. Ja bardziej znam świat informatyczny, gdzie na przykład tam droga ma praktycznie żadne znaczenie. W Białymstoku jest inny, większy problem. Nie ma tam lotniska. Jest spór od 20 lat, gdzie je wybudować. Tak więc to jest przykład inwestycji infrastrukturalnej.
Spór jest, czy wybudować, bo miejsce jest. Jest miejsce na lotnisko.
Ale przykład Szarpa, przepraszam panie profesor. Przykład Szarpa, oczywiście jego już nie ma, bo się już wyniósł.
No tak.
Ale kiedy wskazano Łysomicę jako ten miejsce ich rozwoju, To podstawowym elementem było to, że za chwilę będzie tam autostrada, ta, która jeszcze wtedy, kiedy oni wchodzili, nie była, ale już tam rozpoczynała się budowa i dostęp do środka akademickiego. To były te dwa elementy, które oprócz warunków, które stwarzyć, tak jak teraz Mercedesowi i tak dalej, które zachęcają do zainstalowania swojej działalności. Natomiast ta infrastruktura, nauka, możliwości pozyskiwania dobrej kadry i kultura, też bardzo ważny element.
Nie na darmo się mówi teraz o sieciowości, że już to wszystko jest w sieci, już obok dróg właśnie muszą być i obiekty sportowe, obiekty kulturalne, na miejsca pracy, usługowe, no troszkę produkcji, no troszkę takich sektorów nowych, no wszystko razem dopiero tworzy pewien kompleks, który może przyciągać taki prawdziwy, dobry kapitał.
Na pewno. No. To się to buduje, jest to jest taka kula, ale tak. Samo w sobie, tak. Jeżeli ktoś z Białegostoku czy skąd przyjedzie i powie, że my mamy drogę i co z tego?
No tak. Jak
będzie kilku wójtów, nie wiem, burmistrzów.
Ja bym rzucił ten Białystok już jako przykład, ale nie, podałbym przykład Słupska. Podałbym przykład Słupska, który jest w naszym regionie i który właśnie między innymi przez brak dobrej drogi, bez tej S6, o której rozmawiamy, bez dobrego połączenia z Trójmiastem, a zarówno drogowego, jak i kolejowego, bo mamy słabe połączenie kolejowe ze Słupskiem, jest właśnie takim przykładem miasta, które mogłoby mieć olbrzymi potencjał rozwoju, olbrzymi potencjał także rozwoju firm informatycznych, ale tam czegoś też brakuje. Być może należałoby zacząć właśnie od tej infrastruktury, panie Szczepanie.
Znaczy, w wielu przypadkach to jest jakby rozwiązanie. Na przykład mamy podobny tandem Łódź i Warszawa, gdzie jest połączenie kolejowe znośne, gdzie jest połączenie teraz autostradowe i wiele osób wybiera Łódź tylko i wyłącznie, żeby tam mieszkać, a pracować w Warszawie. Tak więc takie Słupsk jak najbardziej miałby taki potencjał, a nawet jest bliskość lotniska, bliskość Trójmiasta, tak więc ta infrastruktura jakby nie dyskwalifikowałaby. Ale znowu wracamy jakby do lokalnych agencji przedsiębiorczości, do ich kreatywności, do tego, jak dobrze one potrafią walczyć o te inwestycje, jak dobrze są biznesowo zorientowane, żeby wypracować markę swojego miasta i te inwestycje przyciągnąć. Ja jestem pełen podziwu do tego, dla tych instytucji w Gdańsku, jak sobie poradziły, w jaki sposób inwestycje w biura, ile firm i o jakim profilu zostało sprowadzonych do Gdańska. Gdy 10 lat już mieszkam w Gdańsku, gdy tutaj przyjeżdżałem, miałem zupełnie inne wrażenie. Myślałem, że Gdańsk jest w pierwszej lidze, tak jak Wrocław, tak jak Kraków. Niestety nie był, a teraz jest. Teraz jest. Naprawdę pod kątem miejsc pracy, ich jakości i szans dla pracowników, moim zdaniem jest na bardzo, bardzo dobrym poziomie.
Mhm. Ryszard Trykowsko?
No trudno tu nie podzielić poglądów. Natomiast wrócę do tej infrastruktury. Ona jest na tyle istotna, że patrząc tu w nasz region, Słupska, tak? Bliski nam.
Tak.
Gdzie,
to jest znakomity przykład.
To jest bardzo dobry przykład, bo przecież nas niewiele dzieli. Gdybyśmy mieli autostradę, to nie przekraczając przepisów można by, drogowych oczywiście, można by było w przeciągu godziny, gdyby była autostrada, przemieścić się z Gdańska do Słupska i z powrotem kolejną godzinę. Więc w dzisiejszych warunkach jest to żaden problem, co oznaczałoby, że ta ekspansja, która jest tutaj dzisiaj w Gdańsku, która tutaj przedmówca bardzo ciepło i miło na ten temat mówił, bo podzielam pogląd, jesteśmy super. Można by było trochę podzielić się z tym Słupskiem, który jest jednak głodny.
Byłaby dla niego szansa.
Żebyśmy mieli w województwie bardzo dobrze rozwijające się kolejne środowisko, miasto, gdzie tam mamy, rozwija się ta strefa słupska i całkiem nieźle ona się rozwija.
Specjalna strefa ekonomiczna.
Tak, gdzie można by było chyba, gdybyśmy skomunikowali Trójmiasto, to i ci żołnierze amerykańscy byliby bardzo zadowoleni, bo mieliby tutaj dostęp do tych dóbr, które są na terenie Trójmiasta, ale to mogłoby pójść w drugą stronę, bo to jest
Słupska,
chyba warunek, żeby to nie tylko w jedną stronę działa, żeby ci ze Słupska jeździli do Gdańska, ale żeby i z Gdańska można było przydywersyfikować pewne działania w rejon Słupski, co w aglomeracji myślę byłoby bardzo, bardzo dobre.
Mhm. Pani profesor?
No ja też, dlatego się upomniałam o tą autostradę, czy drogę szybkiego ruchu O6, bo uważam, że to jest też kluczowe dla Słupska. Zresztą prezydent Słupska wielokrotnie podkreśla, że on ma wiele pomysłów, projektów i tak dalej, no ale te ograniczenia, jeśli chodzi o właśnie tą infrastrukturę drogową, utrudniają mu taki dalszy rozwój. A byłoby rzeczywiście bardzo dobrze, gdyby obok tej już no, tak dobrze się rozwijającej aglomeracji trójmiejskiej, no, powstało drugie takie centrum, Słupsk i okolice, jako też takie miejsce tworzące nowe miejsca pracy. No, tam jest jednak dobra uczelnia. Jednak ta infrastruktura taka wewnętrzna też jest dosyć dobra. To ładne miasto w ogóle, miasto, które ma ośrodki kulturalne, więc może przyciągać też, też inwestorów. I byłoby dobrze, gdyby troszeczkę też właśnie ożywić tą część województwa, no poza Kaszubami, które oczywiście są wartością samą sobie, o czym pewnie się pan przekonał, przyjeżdżając tutaj na Pomorze. Także, no my jesteśmy tak dumni z Gdańska i tak dumni z Pomorza, że oczywiście rośnie nam.
Zdecydowanie no. Tak, ale ja tylko na zakończenie tej części audycji przypomnę, że nie sama infrastruktura drogowo-kolejowa jest istotna, bo Ryszard Trykowsko przypomniał, że pracował w strefie. Ja pamiętam, że kiedyś inwestor, który rozglądał się za inwestycją, miejscem na inwestycje, i brał pod uwagę bardzo poważnie Słupsk, miał oprócz infrastruktury także potrzebę, żeby mieć blisko do opery. Słupsk wówczas przepadł, więc nie tylko ta infrastruktura drogowo kolejowa jest istotna w wielu przypadkach.
Stadion, obiekt
stadion,
kultury,
możliwość
uczelnie, wszystko.
Chociaż infrastruktura drogowo-kolejowa skracza dystans. To nie znaczy, że w każdej miejscowości musi być opera, teatr, stadion, lotnisko. Wystarczy, że jest dobra infrastruktura, bo przybliża.
Tak, to prawda.
Chcemy zdobyć i utrzymać wykwalifikowanych pracowników, musimy im zapewnić jakość życia. Muszą mieszkać w miejscu, gdzie jest wysoka jakość życia. Nie uciekniemy od tego.
Tylko co znaczy jakość życia?
Opera i mnóstwo innych rzeczy. Czym większe miasto, niestety po prostu tych rzeczy jest więcej.
Gdańsk, muzea.
Morze.
Ścieżki rowerowe, obiekty kultury, obiekty sportowe, muzealne, no parki, szkoły mówiliśmy, tak dalej, szkoły. Tak. No wszystko
kluby,
razem. Tworzy tą restaurację,
kluby. A świeże powietrze?
Świeże powietrze
ostatnio
też.
Tyle o smogu mówimy.
My na szczęście mamy wiatry, więc to jeszcze troszkę
pani profesor, jeżeli idzie o Trójmiasto, to wcale nie jest tak rewelacyjnie. Jest stacja naleczkowa tutaj. Można ściągnąć aplikację, czy zajrzeć na stronę internetową. Nie sprawdzałem dzisiaj, ale przez wielu przypadkach tu we Wrzeszczu, gdzie znajduje się radio, atmosfera wcale nie należy do takich dobrych, że powinniśmy się cieszyć. Nie.
Ale poza studiu,
bardzo często
w studiu
jest,
dobra atmosfera,
tutaj
rozumiem.
Jest genialna. Bardzo często zdarza się żółte światełko przy Wrzeszczu, albo nawet bardzo często zdarza się czerwona. Wcale nie jesteśmy tak mocno lepsi od Warszawy. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie możemy więcej powiedzieć. Ja chciałem pochwalić Unię Europejską, że wymyśliła, że będziemy mogli programy cyfrowe oglądać za granicą.
Chwalimy jest nowa.
Bo nareszcie na coś ci urzędnicy się przydali nie tylko do tego, żeby wymyślać jakieś przeszkody, ale także ułatwienia. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Uniwersytet Gdański. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Szczepan Sakowicz, Kainos Polska.
Dziękuję.
Ryszard Trykowsko, doradca zarządu NDI.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Dziękuję państwu również za SMS-y, które państwo pisaliście. Ta infrastruktura też, bo jeden z naszych słuchaczy na zakończenie zacytuje tego SMS-a: proszę porównać infrastrukturę w państwie krzyżackim i w Polsce w XIV wieku. To chyba to porównanie Niemcy-Polska. Jakaś taka próba. Dziękuję bardzo. Żegna się Jacek Naliwajek. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Wiadomości, a po nich, już sprawdzam, co mamy po nich o godzinie 11:00. Ach, doktor Wioletta Szycik, lekarz implantolog, specjalista chirurgii stomatologicznej, i Joanna Matuszewska o chorobach zębów, aparatach strasznie drogich, implantach strasznie drogich, i ma paść to pytanie, czy będzie kiedyś taniej.